Sięgasz?
I literatka.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Mówi do was Justyna Wydra.
Szymon Szwajger.
Czyli literatka i...
Sięgasz.
Miasto brzmieniu i dziś jest taki szczególny odcinek, więc znowu fanfary. Bo jest to odcinek lubijeuszowy, jak to kiedyś mówiłam.
Mamy lubijeusz? Odcinek to nie wiem, który jest.
Ale roczek
mamy. Bośmy nigdy
mamy.
Nie policzyli, ale rok temu nagraliśmy pierwszy w każdym razie.
Także jest taki roczkowy odcinek. Trochę przesunięty, bo powinien już być dawno na antenie, a dzisiaj go nagrywamy, a będzie pewnie nie wiem kiedy. Ale jak będzie, to się dowiecie. Dobrze. To nie
a
wiem,
pamiętasz, chcesz... co miałaś? Nie, no powspominajmy sobie, no pewnie. Pamiętasz, o czym mówiłaś w pierwszym odcinku?
Pamiętam, bo mamy to na zdjęciu na profilu, to dzisiaj sobie nawet wrzuciłam. Ja opowiadałam o książce dotyczącej edycji genów metodą CRISPR-9. Tak. I ta metoda to dopiero nam da popalić. Także to się nie zestarzało. Tak, to w skrócie to jest taka, no napisała tą książkę pani, która tą metodę w sumie odkryła. Bo to,
pamiętam jak dziś przecież.
No, to jest bardzo precyzyjna metoda wycinania fragmentów genomu i wcinania, wkładania zmodyfikowanych kawałków genomu i tym się da wszystko we wszystko zmienić. Nawet dinożarła się będzie dało odtworzyć pewnie kiedyś.
Zrobi mnie szczupłym brunetem?
Wszystko ci zrobi.
Super.
Wszystko. Nie, ale poważnie, to jest metoda, która naprawdę, to jest przełom, to jest jak wynalezienie
ognia. Nie,
bardzo poważnie
szczupłym brunetem.
No dobrze, to zrobi ci tak. Zależy, jaką dysponujesz gotówką, a poza tym, no nie wiem, no na kimś to trzeba ćwiczyć. Także. A ty?
A ja mówiłem o książkach kolegów, pamiętam, bo przyszła też... Mówiłem o książce Marcina Iskiego, Życzliwy sceptycyzm, poradnik do początkujących. Marcin ma dzisiaj urodziny, nie wiem kiedy to wyemitujemy, ale życzę mu wszystkiego najlepszego w każdym razie.
Spóźnione, ale szczere.
Niespóźnione, nieszczere, wszystkiego najlepszego.
Życzymy, bardzo fajna książka, naprawdę.
I drugą książkę, o której mówiłem, to była książka też mojego kolegi, bo tak sobie postanowiłem zacząć wtedy i to była książka Wojtka Kozielskiego, Weltschmerz Hardcore, też bardzo fajna. No, tak,
trudna
pamiętam.
Nazwa.
Ale zapamiętałem.
Trudny tytuł, Weltschmerz Hardcore.
Tak.
Ból świata. Ból świata. No. Tak, a dzisiaj mamy, ponieważ jest odcinek lubijeuszowy, to książka jest... Znaczy ja w ogóle tak idąc tu się zastanawiałam, my to generalnie rzadko o czymś miłym opowiadamy albo o czymś lekkim.
Tak. No i dzisiaj też wzięłaś wyjątkowo. No,
czekaj, tak, zepsułeś mi. Chciałam w każdym razie powiedzieć, że albo jest popularno-naukowo, albo jest historycznie. No generalnie nie jest tak lekko. Jeszcze chyba się nam nie wiem, czy jakoś powieść. No bo jak są powieści, to są postapokalipty. No wszystko same takie,
tak.
Nie wiem, straszne książki czytam. A dzisiaj jest popularno-naukowo, historycznie i strasznie i bardzo, bardzo wstrząsająco.
Ciężko. No i dlatego ja właśnie powiedziałem, że stwierdziłem, że kurczę, wezmę coś, mamy ten jubileusz i wezmę, porobię sobie w ogóle jaja.
Jaja sobie porobię.
Żeby nie było tak, bo ty przyniosłaś książkę bardzo poważną. Wiedziałem, co przyniesiesz, więc wiedziałeś, że jakiś, wiesz, kontrapunkt się przyda.
Tak, że się jednak umawiamy, nie zawsze, ale tam coś tam ustalamy. No. To ja chciałam zapytać cię, czy czytałeś Ogniem i Mieczem?
Tak.
Podobało ci się?
No wtedy tak.
Wtedy się podobało, a Potop czytałeś?
Tak, całą trylogię czytałem.
Ojciec Prać. No to ja przyniosłam książkę o tym, jak ojciec prać wszystkich w Polsce.
No
przez
tak,
300
Hansa,
lat.
Bo to jest. No widzę, bo to nawet są. Jest okładka taka, że jest pan
wielokrotnie. Tak. Jest pan, albo pani, bo zaraz przejdę. Książkę napisał pan doktor habilitowany Kacper Pobłocki, czyli Polak. Książka nosi tytuł Chamstwo. To już mówi, o czym jest książka. Pan doktor habilitowany Kacper Pobłocki pisze, to jest książka popularno-naukowa, bardzo mocno wsparta cytatami, bardzo mocno ugruntowana. Dużo tu jest w ogóle, no nawet jest poezja, są różne, Anna Świerczyńska jest nawet wspomniana i jeden z jej wierszy. Tu ukłon w stronę mojej serdecznej koleżanki Kasi, która bardzo Tak. Lubi panią Świerczeńską, więc Kasiu, to dla ciebie. Natomiast zresztą odwiedzała nas też. O, to była miła książka.
Tak, zdarza się nam coś miłego, tak. To nie tak.
Ale no, dzisiaj Kasi nie ma z nami, natomiast jest z nami pan Kacper. Ja się zastanawiam, jak on to zrobił, bo to jest polski historyk, przepraszam, to jest antropolog polski, który popełnił był książkę, która jest napisana tak, że się ją świetnie czyta, mimo tego, że się ją czyta kawałkami, bo naraz się nie da, naprawdę. To jest i sprawdziłam sobie i pan Kacper po prostu kończył studia nie u nas. Wielka Brytania, ciekawe, okay. A potem Środkowoeuropejski Uniwersytet.
A myślisz, że mu to pomogło w złapaniu perspektywy innej?
Wiesz co, nie wiem, czy pomogło, bo on jest mocno osadzony jednak w polskich realiach z pisaniem, a nie tylko, bo on tak generalnie dosyć szeroko poprzednią książkę napisał o kapitalizmie, tak w ogóle o mieście też zajmuje się miastem. Natomiast to jest książka o historii polskiego... No chłopstwa, no bo Ham to chłop, syn Noego, ten niepokorny syn Noego, który zostaje skazany za to, że ogląda ojca pijanego i obnażonego. Ham jest w pewnym momencie, staje się synonimem chłopa w Polsce. Tak to jest biblijnie przyjęte, czyli z definicji jest po prostu gorszy. Tak naprawdę gorszy się staje w XVI wieku. Wcześniej w Polsce są niewolnicy. Podobno jeszcze w XV wieku można było na ulicach Lwowa zobaczyć kolumny niewolników idących na wschód. Ale niewolnicy to byli tam, no wiadomo, Mieszko I i jego cała familia się na niewolnikach dorobiła. I państwo było ufundowane na niewolnikach, więc w Polsce można sporo było znaleźć na przykład monet z okresu jakichś tam arabskich, z tego okresu średniowiecznego. Srebrną monetą płacono za niewolników. Polacy się tym trudnili niewolnictwem, znaczy porywaniem. Nie tylko, bo oczywiście po prostu jako kraj pośredniczący, no po prostu byliśmy też na szlaku, ale żyliśmy sobie z tego nieźle. A potem to się skończyło. Odkryto nowy świat i wtedy polski chłop się dowiedział, kim tak naprawdę jest. Albo kim nie jest. Nie jest człowiekiem. Na pewno nie jest takim samym człowiekiem jak właściciel folwarku, na którym ten chłop pracuje, a tak naprawdę to jego życie polega na harówie i byciu bitym. Ale tak, no tak bitym, nawet, bitym.
Ja nawet z tej trylogii pamiętam, że tam było...
Dlatego pytałam o trylogię.
Gdzie mówiło urodzony pan Andrzej Kmicic, ponieważ pan Andrzej Kmicic był urodzony, no bo był właśnie człowiekiem.
I pan jest podwójny w tym przypadku, bo nie tylko, że jest mężczyzną, ale też jest panem.
Jest urodzony, bo to...
Tak, z urodzenia. To jeszcze w XVI wieku, znaczy może tak zacznę, bo tak trochę długo będę dzisiaj mówić. Najwyżej tam
To dobrze, bo ja będę krótko.
Zacznę od tego, że w XVI wieku jeszcze dało się przekroczyć granicę między stanem chłopskim a stanem szlacheckim. Dało się zarobić pieniądze i dało się trafić do stanu szlacheckiego, ale już to było mocno obcinane. Nie wiem, czy pamiętasz z historii taką bajkę o tym, że Polska była spichlerzem Europy i bla, 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 i dostarczaliśmy zboże i bla, 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 i to było 2% wyżywienia Europy, to co dostarczaliśmy, więc straszny spichlerz. Tak, i pewnie też pamiętasz drugą bajkę o tym, że 10% ludności to była szlachta.
Tak.
Tak, to też jest nieprawda, czy przynajmniej to nie jest udokumentowane. Ja tu akurat po płockiemu wierzę, bo to w końcu jest naukowiec, więc... I szeroko korzysta ze źródeł. Natomiast nikt nie udokumentował, ile tej szlachty było, to gdzieś jest taka bajka, która gdzieś tam XX wiek po prostu na potrzeby podręczników dla dzieci historii powstała. I teraz ja wiem, że ty nie lubisz chłopomanii.
To nie tak, wiesz co, nie. Ja to zupełnie... Zależy, jak to rozumiesz. To jest, wiesz, na dłuższą dyskusję temat. Mnie to odkłamywanie historii, a w zasadzie nie tyle odkłamywanie, co zmienianie perspektywy i pokazywanie jej w szerszym takim horyzoncie bardzo się podoba. I zupełnie bym nie nazwał tego chłopomanią, więc to są inne historie. Także na pewno nie w tym sensie.
No to tutaj w ogóle nie ma takiej chłopomanii. To nie jest tak pokazane, że polscy panowie są... I nie jest tylko tak pokazane, że tylko polscy panowie są źli. Nie, to wszystko... Że generalnie, bo może nie skończyłam myśli, pańszczyzna, w ogóle ten cały ustrój, który bazował na tym wykorzystywaniu niewolniczej pracy, bo to byli niewolnicy, im nie było wolno się przemieszczać samym. Właściwie to nie posiadali tej ziemi, którą nawet mieli niby w dzierżawę, ale w każdej chwili mogła być im odebrana. Naprawdę to byli ludzie, którzy nie mieli żadnych praw. Nawet jeżeli jakieś mieli, to i tak na przykład pan jeden z Radziwiłłów, jak mu się sługa nie podobał, bo za bardzo tam zaglądał mu w oczy, czy czymś nie pomóc, czy no, taki był nachalny z tą swoją chęcią do pracy, to go powiesił i się śmiał, że teraz go ma zawsze na widoku, więc generalnie oni nie mieli praw żadnych, jak to niewolnicy. No i generalnie ten ustrój się opierał po prostu na takiej czystej przemocy. Płocki używa tu często takiego sformułowania, że chłopa się biło do stanu półśmierci. Ale żeby go na przykład całkiem nie zabić, ale żeby go tak ukarać, żeby już sobie zapamiętał, się na przykład obcinał ucho. No bo że jak tam na przykład się, bo oni się często buntowali wbrew temu, co się tam nam teraz, my w ogóle tak mówimy o szlachcie, że robiła powstania, tak?
Tak, tak, tak.
A o chłopach mówimy, że się buntowali, no tak, albo rabacje robili.
No, no, no.
To były powstania, to były regularne, od Pobłockiego mówi, że on liczy te ilości, nie tylko na Ukrainie się działy te bunty chłopskie typu Chmielnicki, to był akurat bardzo duży bunt, ale to się wszędzie działo. W całym kraju chłopi się regularnie co kilkanaście lat buntowali, to były krwawe bunty przeważnie, nie tak krwawe jak w sąsiednich Niemczech, bo tam były bardzo, bardzo krwawe te wojny chłopskie, było to samo, tylko po prostu u nas, no, Pobłocki pisze o nas, ale pokazuje też kontekst całego świata właściwie, to wszędzie się działo. Natomiast my się o tym nie uczymy. To tak przemija jakoś tak, w ogóle to jest takie wstydliwe. Pobłocki chyba napisał tą książkę w ogóle dlatego, że gdzieś w wywiadzie czytałam, że pytał swojego, bo on teraz pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, pytał swojego gdzieś tam przełożonego, żeby mu wskazał książkę o pańszczyźnie w Polsce, dobrą. Nie ma. No to napisał. I ta jest bardzo dobra, ale jest, czyta się straszliwie ciężko. To jest w ogóle tak bardzo szeroko pokazany temat, bo no, pierwsze dwa rozdziały czy trzy wbijają w fotel, bo to jest faktycznie no, historia bicia i to takiego bicia i tortur. I to nie jest tak, że po prostu ktoś był niedobrym panem i bił i torturował. To było wpisane, jeżeli ktoś tego nie robił, to był co najmniej dziwny. Przez sąsiadów był postrzegany jako no, antywzorzec, więc trzeba było to robić, żeby utrzymać w ogóle tą sytuację. Potem jest pokazana cała kultura dookoła tego wybudowana. Potem jest pokazana ta struktura jako patriarchat, ale w takim znaczeniu podwójnym znowu, jak to u Pobłockiego, bo on bardzo, naprawdę bardzo, bardzo pogłębia temat. I to jest tak pokazane, że ci chłopi to są takie dzieci. Ten pan to jest taki ojciec i on po prostu jest surowy, ale to dlatego, że oni sobie nie radzą. I on musi taki być, bo jak taki nie będzie, to oni się nieborządka sobie nie poradzą. No a druga strona patriarchatu jest taka klasyczna, to znaczy co robi chłop, jak wraca do domu pobity przez pana?
Bije.
Bije babę. No. I dzieci bije. Dziecka też bije.
A to jest w ogóle ten mental, wiesz co mi się przypomina? On często się w korporacjach.
No tak.
Ja jestem menedżerem i ja tu o was zadbam, robaczki moje, bo wy nie bardzo sobie potraficie poradzić. Wami ktoś musi tu pokierować. No lać nie będę.
No w tym kontekście się pojawia Świerczyńska, bo tam się pojawia wiersz taki o takiej starej kobiecie, którą młodzi mężczyźni samymi spojrzeniami po prostu wyśmiewają jej istnienie, że to jest takie po prostu, ta przemoc, ona rodzi przemoc i po prostu panem jest właściwie, nawet jak się kończy pańszczyzna w Polsce, to zostaje. Panem jest ten, kto ma nad kimś władzę. Czyli póki masz władzę, to jesteś panem. I jak się kończy pańszczyzna, się taki zawiązuje sojusz chłopsko-pański, bo bogatsi chłopi, czy ci, którzy coś tam jednak posiadali, no zostają tak naprawdę panami. Zaczynają przejmować te zwyczaje, że oni w ogóle chcieli, zawsze chcieli. Tak. To było tak, że to nie tylko panowie bili, tylko mieli swoich pomocników. To przecież jest oczywiste. Więc jest bardzo szeroko pokazany ten system pańszczyźniany. Jego jakby powody dla powstania jest bardzo dużo o wódce na przykład. Bo wbrew pozorom głównym, tym, co się działo z tym zbożem, które chłop zebrał z pola, no to z tego była robiona wódka. I ten chłop to wypijał. Przecież to było perpetuum mobile. Panowie zarabiali na chłopskim pijaństwie. Jak w XIX wieku Kościół katolicki taką akcję w sumie wspierał, może nie zainicjował, wspierał, żeby chłopi właśnie przestali pić, to szlachta się buntowała. I a propos szlacheckich buntów, no to jak wiemy, pod koniec XVIII wieku Polska została rozebrana. To oczywiście też jest fajnie, jakby przyczyny wewnętrzne pokazane tego rozbioru, bo oni się tam oczywiście wszyscy ze sobą, no wiadomo, byli zajęci wewnętrznymi wojenkami, między innymi obroną przed chłopskimi buntami. No skorzystali zaborcy. I uczymy się, że no, chłopstwo się tam jakby nie zainteresowało, tutaj te powstania po kolei, ale wbrew pozorom szlachta się też o tyle, o ile tym interesowała. No. Najważniejsze było, żeby trzymać chłopa pod butem. A ojczyzna to tak...
Zresztą już mieliśmy o tym, mówiliśmy przy okazji różnych poprzednich.
Tak, ale tu jest bardzo to
chłopi nawet niekoniecznie
pokazane.
Zauważyli, no bo co oni mieli widzieć? Pan im się nie zmienił, bo pan ich bił.
Nie. Oni, wiesz, oni do pewnego wbrew momentu pozorom się... zauważali powstania. Mm-hmm. Oni to zauważali, tylko na przykład...
A czy ja oczywiście nie mówię, że całkiem, nie? To jest rozbiory, no whatever. No,
tak,
rozbiory.
To znaczy im było wszystko jedno, a magnatom było wszystko jedno, dopóki mieli po prostu swoje włości, jeżeli nikt tego nie chciał zabrać, to było im wszystko jedno. Powstanie listopadowe to tak wybuchło, ale tam podobno, no to też tak przynajmniej Pobłocki pisze, że tak naprawdę no wybuchło, ale to takie wielkie tam, wielkiego zainteresowania nie było, no najdelikatniej mówiąc. Raczej potem to wszystko w literaturze było opisane niż faktycznie to był jakiś masowy ruch. Natomiast tam, gdzie na przykład no, w czasie tych powstań, tam gdzie się udawało Polakom w znaczeniu szlachcicom, udawało się odzyskać Polskę na chwilę, to co wracało?
Pańszczyzna.
No pańszczyzna, ale w takim najgorszym wydaniu. Teraz tu będą polskie porządki. Ja wam pokażę, chamy. Mm-hmm. I to się kończyło dla chamów po prostu z krwawymi plecami, więc oni nie.
No poniekąd słusznie, no co?
Tak. Tak, więc interes? To bardzo, bardzo tak mocno to jest wszystko pokazane. Ciekawe są wątki, no i mówię, ja to czytałam po trochu, bo tego się nie da naraz przeczytać. To jest pięknym językiem napisane, bardzo dobrze, czyta się świetnie, natomiast jest to za ciężkie, żeby to czytać naraz. Po prostu nie da się, no człowiek jest trochę taki bardziej, potrafisz sobie wyobrazić tą sytuację, wczuwasz się w to, bo po prostu to jest tak napisane. Bardzo mi się podobał na przykład wątek tego, jak chłopi uciekają od pańszczyzny, bo oni uciekali. Oczywiście straszne kary były za to, jak się złapali, ale uciekali. I uciekali na przykład na Ukrainę, na dzikie pola, ale nie tylko, bo na przykład na Kurpie uciekali. W różne miejsca. Na Pomorze, gdzieś tam. Po prostu mieli takie miejsca, gdzie było na przykład puszcza była, gdzie się dało wyżywić. No, tak. No i tam po prostu część wiała. Oczywiście były te bunty chłopskie. Było takie udawanie przed panem, że się jest takim głupim i że mężczyźni nosili brody, zarośnięci, żeby nie było widać, że na przykład mają głupi wyraz twarzy, że niby nie mają żadnego, a jak pan się obróci, to mu pewnie język pokazywali. Więc to było takie milczące, ale było. O tym rozpijaniu już, bo ja sobie wypisałam różne rzeczy, które chciałam tutaj państwu i tobie opowiedzieć. Natomiast chyba nie będę wszystkiego opowiadać, bo jak wszystko opowiem, to już nie będzie powodu czytać.
No zawsze będzie, to jest jednak potężne to miejsce.
Ale ja uważam, że... Znaczy ona nie jest aż taka strasznie gruba, to jest 300 stron troszeczkę ponad, natomiast mi się tak marzy, żeby to była lektura w liceum.
To, no pewnie tak, bo kurczę... Tak już mówiliśmy kiedyś o tym, że jest sporo tych publikacji. Teraz ja tak naprawdę to na tyle całej szkoły historycznej, polskiej historiozofii, wszystkiego tego, to jest parę tytułów raptem, tak?
Tak.
Tylko ukazały się w tej chwili.
Tak.
To jest. A potrzeba jest ogromna, bo jest jakby suwerennie kojarzy, skąd się wziął po prostu.
Tak.
Wszyscy się uważają za potomków Kmicica, są tak, sarmatami, oczywiście. Wiesz. Kibice sobie wywieszają Szlachta z Gliwic.
Tak. Wiesz, dla mnie to jest banery, bardzo osobista historia, ponieważ moja prababcia, babcia mojej babci była z domu, z takich magnatów, zdrajców ojczyzny, tamtych wszystkich. I naprawdę, jak jadę do Warszawy, to tam pół Warszawy się śmieje zawsze, że to moje. Ale wyszła za chłopa. I pamiętam, jak i to było, no, ten jej brat brał udział w powstaniu styczniowym, chował się przed Moskalami z taką rurką w stawie na wsi w ogóle u siostry, więc to naprawdę barwna historia, ale to u mnie w rodzinie to gdzieś żyło, ponieważ jak jeździłam z moją babcią, czyli jej wnuczką na tą wieś, to ja się tam jako dziecko czułam, no nie wiem, jak księżniczka. Tam te wszystkie rodziny dookoła nam czapkowały, ja nie rozumiałam, co się dzieje, a to po prostu przetrwało. To gdzieś tam w nich jeszcze cały czas tkwiło, że to jest taka lepsza rodzina. I faktycznie oni byli bogatsi, powiedzmy trochę, ale to były normalne chłopy, no. Chodziły normalnie do gnoju z widłami i krowy miały i ten. Dobra, hodowali konie, takie ułańskie. Także ten, ale generalnie no to chłopy były, ale lepsze. Lepsze chłopy. Więc to tak wygląda. I teraz czytając to, ja to rozumiem, bo to po prostu jakaś aspiracja taka była. Ale ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest kołtun. Polski kołtun.
No tak, nasza
plika
specjalność.
Kolonika.
Tak.
To ja nigdy nie wiedziałam, co to jest ten kołtun. I ja wiem, co to jest ten kołtun. Ten kołtun to jest ta zebrana taka depresja chłopska. To jest ta złość, ten taki, to poczucie beznadziei, które się hoduje na głowie. Ono po prostu rośnie, robią się z tego dredy i potem się to obcina rytualnie. I w ten sposób z człowieka wychodzi to wszystko.
Ja pamiętam, jak mój jeden z ulubieńszych tutaj robię manualny cudzysłów publicystów, pan Ziemkiewicz, pomstował, że bo Polacy to są potomkowie tych chłopów pańszczyźnianych, to tylko cwaniaki patrzyły, żeby gdzie ukraść. Mi też szlachetne geny, tośmy wytracili wszystkie powstaniach, a te przeżyły te chłopy, co to zdzierały buty z nóg powstańcom.
No, to także polecam panu publicyście.
Ja nie sądzę, żeby...
Nie sądzę, ale polecam. Czy inaczej. Właśnie każdemu Polakowi polecam, zwłaszcza temu, który się tak strasznie stara utożsamić z tą szlachetną
bardzo,
częścią.
Wiesz co, bardzo kurczę, bo to jest po prostu, aż przybiera groteskowe formy czasami.
Szlachta nie pracuje.
Szlachta nie pracuje, wiesz. Szlachta właśnie kibice, szlachta skądś tam z Gliwic. Zresztą Szwabachu pisane.
Tychamie, cały czas się mówi, Tychamie, to jest jedna z gorszych...
Wiesz, disco polo wczesne, którego jestem w ogóle fanem, tam przecież oni uwielbiali się w kontusze przebierać.
No. Sami szlachcicy.
To jest, kurczę, takie jest... Nie, ciekawe.
Szlachta, chłopskie syny. Tak. No, w każdym razie, mocna książka, naprawdę myślę, że powinna być jeszcze długo głośno, ale w każdym razie powinna trafić do jakiegoś takiego kanonu lektury dla ludzi, którzy naprawdę.
Ja gdzieś czytałem taką krytyczną opinię, ale nie chcę teraz, znaczy generalnie formułujący tę opinię był książką zachwycony, natomiast chodziło o to takie przenoszenie jakby tych patriarchalnych wzorców właśnie z pana na chłopa, że tutaj po łebkach troszeczkę to jest jedyna rzecz, którą autor potraktował.
Trochę tak, jasne, ale on się tak jednak bardziej tu w tej książce skupia na przemocy. To jest książka o historii przemocy w Polsce. W Polsce, bo to była Polszcza. Natomiast trochę może jest, ale ja tego nie odczułam, to się tak przewiatło. Kilka wątków jest takich trochę maźniętych. Na przykład te baby są tylko tak. Dzieciaków to za bardzo. No trochę jest, ale generalnie to głównie jednak się skupia na tym przenoszeniu się przemocy i takim systemie postawionym po prostu.
No, dzieciakiem to wiemy skądinąd z innej książki. Dzieciństwo w cieniu rózgi. Nie pamiętam, czy o niej mówiliśmy chyba o niej.
Chyba też,
a jeżeli nie to
też
trzeba będzie powiedzieć. Generalnie nie było dobrze być dzieciokiem.
No nie.
Gdzieś tak
no
w zasadzie
źle.
Do połowy XX wieku.
Tak, i to wszędzie. To... No, Biała Wstążka Haneke. No, przecież to wstrząsający obraz jakby dochodzenia pokolenie faszystów, czym oni zostali wychowani, to też była czysta przemoc.
Najpierw jak byłeś tym dzieciakiem, to cię wiązali, żebyś w robocie nie przeszkadzał, bo cię brało w podę, albo gdzieś tam w kąt cię rzucało, żeby ten poiło cię w ogóle makiem.
Żebyś spał. A to na wsi jeszcze za czasów mojego dzieciństwa się poiło.
Tak, ja mam mój kolega, którego ojciec był lekarzem. Opowiadał, że mu dzieci marły na rękach normalnie, bo były pojone takim wywarem z maku, żeby siedziały cicho, spokojnie. Tak, jak ktoś przydawkował, no to się nie
to
budziły
trudno.
Po prostu.
No mówię ci, ta wieś, którą ja odwiedzam jako dziecko, to jeszcze było takie echa zupełne tego, były, nie?
Więc tym dzieciakiem nie było dobrze żyć, a potem już jak
do
się...
Potem
do roboty.
Do roboty. No,
potem
tak
do roboty.
No dobrze, no to było chamstwo w takim razie.
No ja zupełnie lekko podszedłem dzisiaj, ponieważ mamy ten program Lubideuszowi, że sobie po prostu popłynę i w ogóle przyniosę książki. Potwornie złe książki, które bardzo kocham. Ale to tylko nie będę się o nich rozgadywał, bo nie ma o czym, ale to jest bardzo ważne.
Inwazja jak żywych krabów.
Kawałek, wiesz co, historii jednak polskiego rynku książki też. Bo przyniosłem książki Guya N. Smitha, jeżeli ktoś wie, kim jest, był. Bo zszedł niestety kilka lat temu.
pan Guy N. Smith, no to już wie, o co chodzi. Jeżeli ktoś nie wie, to szkoda, to go kawał historii ominął. Pan Guy był człowiekiem, który spektakularnie nie umiał pisać. Bardzo źle pisał. Pisał bardzo dużo i bardzo, jak każdy grafoman, bardzo dużo, bardzo niedobrze.
Przynajmniej był zachwycony swoim
twoim. Ja nie wiem, był bardzo miłym panem, bo widziałem z nim parę wywiadów i gdzieś tam, wiesz, on był zachwycony, że w Polsce ma fanów, bo miał fanów w Polsce, ponieważ to były ten początek lat 90., kiedy w zasadzie wszystko było możliwe i było możliwe również to, że pan Guy N. Smith został autorem bestsellerów w Polsce, który był...
No właśnie widzę okładki, to są takie bardzo lata 90.
Tak, no to jest
Sabat,
w ogóle...
Sabat, krwawa, co? Bogini?
To jest cały cykl w ogóle kompletnie idiotyczny o byłym księdzu, który jest również byłym komandosem, czy też jest obecnym księdzem, a byłym komandosem. Nie do końca to wiadomo, bo panu Gajowi się wątki mylą, plączą.
Jak Sienkiewiczowi, tylko bardziej.
Wiesz co, dużo. Nie, tu nie ma czegoś. Tu Sienkiewicz jednak jakiś, wiesz, związki przyczynowo-skutkowy i występował, a tu niekoniecznie, nie? To jest taki, wiesz, nie wiemy wcale, że z punktu A wydawałoby się, że przejdziemy do punktu B, a my tymczasem i zupełnie jesteśmy gdzie indziej.
Czyli nie należy się za bardzo tam jakby tym przejmować. No są takie, no wiesz, seriale to, no, dalej są takie, niektóre książki.
Nie ma takich już.
Takich nie ma.
Nie ma już takich grafomanów.
Czyli łezka się w oczu, w oczu.
Ja już nie wiem, czy tak naprawdę, czy takie książki, wiesz, wychodzą. Jak patrzy pan Guy, to było, ja pamiętam, że przecież ja wiedziałem, że to jest potworne. Że tego się nie da czytać. I mimo wszystko, wiesz, miał człowiek do tego...
Sentyment.
I szło to i on tych książek wydał w Polsce, nie, kilkanaście, kilkadziesiąt. Nakładów też nie znamy, potem, że były wielkie. Co więcej, to wszystko wychodziło w wydawnictwie Phantom Press, który się specjalizował w takiej sensacji i horrorze i ona się reaktywowało. Nie wiem, czy przez tych samych ludzi zostało i wydaje książki pana Guy'a Smitha w ogóle w pięknych oprawach w tej chwili. Dla fanów ewidentnie to są rzeczy adresowane już, którzy pamiętają go z lat minionych. No ale gdzie jest ta miłość narodzona? Ja też przyznam się, że nie przeczytałbym ich. Nie wiem, czy inaczej to jest takie, wiesz, no... Cudowne jest jeszcze to, że nawet jeżeli tu gdzieś był jakiś szczątek sensu, to został zgubiony w tłumaczeniu, które jest, bo to pewnie wszystko było,
na,
wiesz...
Na kolanie.
Bardzo na kolanie, albo w ogóle studentom. No generalnie po kosztach wszystko to się odbywało. Tutaj... Zresztą okładki też, no widzę ten pan z wąsem, który jest średnio atrakcyjnym. Tutaj
teraz
będziemy wrzucać... No myślę, że jest daleki od kanonów urody nawet wtedy, jakiegokolwiek takiego, wiesz, bycia. A w książce jest taki macho, ksiądz komandos.
Macio. Czyli w sumie kanon tego opisu bohatera pozostał, tylko no okładka nie dorastała.
Nie wiem, czy pozostał. Pan Guy naprawdę mylą mu się różne rzeczy. Może być tak, że wiesz, w jednej linijce bohater ma wąsa, a w drugiej nie ma. Chyba się nie zdarza, żeby był dziewczyną w jednej, a w drugiej nie, ale na przykład facetem, ale takich niekonsekwencji różnych pan Guy po prostu.
Albo może tłumacz też nie bardzo dawał radę, wiesz? Nie rozumiem.
Myślę, że to kombo nastąpiło tutaj. Ja nie mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że polecam państwu lekturę tego, bo...
Rozrywkowo.
To jest rzecz, którą pewnie nie każdy doceni, no ja uwielbiam.
Ja wiem,
jak widać,
ja
mam to, wiesz,
takich,
strasznie. To, do tego sobie zrobiłem dzisiaj prezent i po prostu przyszedłem
z czymś lekkim. Gajem. To ja się przyznam do czegoś, bo ja na początku lat 90. w Polsce, ja wtedy byłam nastolatką i wtedy były popularne bardzo, tak jak było Beverly Hills 90-210, tak były takie przedruki ze Stanów Zjednoczonych, takich opowieści dla nastolatek. Coś wszystko w high school działo, zawsze w jakichś centrach handlowych. U nas jeszcze nie było centrów handlowych. Na high school u nas, ja jeszcze nie chodziłam do high school. I to wszystkie te opowieści były takie same. Oczywiście tam była dziewczyna i ona nie była popularna, ale zdobywała serce koszykarza albo jakiegoś tam pałkarza, albo kogoś tam ważnego i stawała się popularna. I jakaś była druga dziewczyna, która była popularna i tej niepopularnej nie lubiła, bo chciała jej chłopaka odbić. Też to czytałam. I to też było bardzo źle tłumaczone i to też miało krytyjskie okładki. Nic się nie ten... Tylko po prostu było... Ale oprócz tego oczywiście wszelkie horrory.
Natomiast o książkach pana Guy'a N. Smitha nie da się powiedzieć, że one wszystkie są takie same, bo mówię ci, jego wyobraźnia... Zupełnie nieoczekiwane zwroty.
Ale to są horrory? Czy to są...
No tak, no horrory. No, Sabbat jest normalnie, krwawa bogini, wiesz, kult kanibali następna, cmentarne hieny. Jest
wydaje,
tutaj...
że ja czytałam coś tego, bo i ten, pamiętam to jest, takie złe książki bardzo.
Książka cykl Kraby jest surprise o świeżeczych krabach.
Kraby, to też on napisał?
On napisał.
No to Kraby czytałam.
No to jest właśnie jedna z części cyklu Kraby, nazywa się Odwet, że mordercze kraby w akcji. 6 ich było i one wszystkie polegały na tym, że te kraby szły, żarły tych ludzi po drodze na pół ich tymi szczypcami ciach.
I szły dalej. To tak, pamiętam, kraby były bardzo złe i chyba przeczytałam 2 tylko.
Było 6, one były inteligentne, się potem okazało na końcu, że to były takie fantastyczne.
Chciałam powiedzieć, w przeciwieństwie do autora.
Co pan Kaj? Mówicie, był przemiły pan z tego, co mówię, ci kojarzę i on tych książek nastrzelał chyba 200, on pisał potem sensacje, poradniki erotyczne pisał. Również, które się niestety na polskim rynku nie okazały bardzo chętnie, bo myślę, że też...
Smuteczek,
prawda? Też myślę, że mogło być fascynujące.
Weź dobrą książkę, dziewczyny lubią dobre książki. No.
No.
No dobrze, i no to, tak. To fajnie.
Nie
to
zachęcam,
mieliśmy...
ale wiesz, ale też mam, nie odchęcasz. Mam wydania z 91 roku.
Ale wiesz co, ja mam wrażenie, pójdę do biblioteki, bo jak wiesz, ja jestem bibliotekowa, chociaż akurat chamstwo sobie kupiłam, ale pójdę do biblioteki i sprawdzę normalnie, czy tych krabów nadal nie ma gdzieś na półce, bo jestem
może być
pewna,
nowe
że
wydanie.
Są. Bo ale nie, takie stare właśnie, one się super, wiesz, ja na przykład polowałam na te książeczki, bo wtedy właśnie na zmiany czytałam takie durne, Agatha Christie, takie durne i coś tam czytam, no Potop na przykład, ja 10 razy, więc różne tam takie książeczki czytam, ale ten, ale no dopiero widzisz, wyrosłam z Potopu jakiś czas temu, jak też chciałam być kmicicem. Nie, bo, a to nie, to inny, to inna część. Dobra, ale w każdym razie no tak to wyglądało, więc to tak, byłam czytelniczką tych książeczek. Ale już wtedy pamiętam, że nie były dobre, ale wiedziałam o tym, że są niedobre i tak
wszyscy
je czytałam.
Wiedzieli. Wszyscy wiedzieli, wszyscy je kupowali, wszyscy je kochali. Cudowny czas.
Dobrze, no to dzisiaj było lubijeuszowo.
Tak.
Ciężko.
I lekko.
Jak to u mnie? I lekko na szczęście Szymon zrobił kontrapunkt grankę. Dziękujemy bardzo.
Do następnego.
Dobranoc i do widzenia. Mówiła do was Justyna Wydra.
I Szymon Szwajger.
Czyli literatka.
Oraz księgarz.
Miasto Brzmieniu, a nagrywał nas Jacek K.
Księgarz
i literatka.